Dzisiaj chciałbym się podzielić drugą częścią nauczania o modlitwie. W pierwszej części omawiałem to, jak należy przychodzić do Boga, że musimy przychodzić z wiarą do Boga, wierzyć, że On jest i więcej niż to, musimy wierzyć, że On nagradza tych, którzy do Niego przychodzą, że musimy przychodzić nieobłudnie, nie na pokaz, żeby ktoś nas zobaczył. Omawialiśmy też, jak zrzucać nasze troski na Pana, dlaczego naprawdę nasze troski są w dobrych rękach. I też omawialiśmy o tym, o proporcjach modlitwy, czyli uwielbienie, chwalenie Boga. Koncentracja na duchowych rzeczach jest bardzo, bardzo silna w modlitwie. I mówiliśmy też o tym, żeby nie troszczyć się o nic właśnie, żeby powierzyć prośby Bogu i robić to z dziękczynieniem. I to widzieliśmy też w modlitwie Ojcze Nasz. Przechodzimy do Ojca Naszego, Ojcze Nasz, Abba. Chciałbym jeszcze wrócić do Filipian 4:6 na chwilę. To też ostatnim razem poruszaliśmy. Tu właśnie były też już proporcje. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A więc były tutaj błagania, ale było też powierzenie próśb z dziękczynieniem. Dziękowanie Bogu. Uwielbianie Go nawet w trudnych chwilach, w trudnych sytuacjach. I chciałbym w związku z tym jeszcze zajrzeć do dwóch fragmentów. Pierwszy to będzie Efezjan 5:20. I w tym fragmencie, w Efezjan 5:20, czytamy takie słowa. Dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Zawsze za wszystko i pierwszy list do Tesaloniczan 5:18 dodaje: za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Rzeczywiście jeden z tych fragmentów mówi o tym, można go też tłumaczyć jako we wszystkim dziękujcie, w każdej sytuacji. A drugi mówi rzeczywiście za wszystko. Obojętnie jakie tłumaczenie weźmiemy, mówi on po prostu za wszystko dziękujcie. Nad tym musimy chwilę pomyśleć. Czy to znaczy, że mamy naprawdę literalnie dziękować za wszystko? Przykładowo, kiedy zgrzeszymy, czy możemy za to dziękować?
Nie.
Nie możemy. Ale możemy dziękować za to, że Bóg odpuszcza nam nasze grzechy, że możemy z upadkiem naszym przyjść do Niego. Pytanie, czy musimy się dziękować za to, jeśli komuś stało się coś złego? Za wszystko literalnie znaczyłoby, że i za to musimy dziękować. Nie musimy dziękować za to, że przykładowo stało się przestępstwo i komuś stało się coś złego. Ale możemy dziękować Bogu za to, że On nawet tak złą sytuację może wykorzystać ku dobremu. W życiu osoby wierzącej, która może stanąć koło. Może nawet w życiu danego człowieka, do którego Duch Święty może w danej trudnej sytuacji szczególnie przemówić. Także nie chodzi o to, żeby literalnie dziękować za każdą rzecz, za złą rzecz, za złe rzeczy, ale w każdym miejscu, w każdej okoliczności, w każdej sytuacji jesteśmy powołani do tego, żeby Bogu zanosić dziękczynienie. Nie literalnie za każdą rzecz, nie za grzech, nie za jakieś zło, które się dzieje, ale za to, że nawet w tych sprawach Bóg może obrócić to ku dobremu. Przez przebaczenie, czy przez pocieszenie, czy przez zmianę charakteru, czy jakiekolwiek inne rzeczy. I nawet w największych problemach możemy stwierdzić, powiedzieliśmy ostatnim razem, Twoja ofiara jest większa niż wszystko. Twoja ofiara jest większa niż wszystko, co muszę przechodzić. Wszystkie problemy moje są mniejsze niż ciężar grzechów, który ze mnie zdjąłeś. To możemy powiedzieć w każdej sytuacji. Mówiliśmy ostatnim razem o modlitwie Ojcze Nasz, o tym, że właśnie tam są te proporcje określone, że problemy dnia codziennego zajmują bardzo mało miejsca tam, ale one występują tam. Także mają tam swoje miejsce, ale zajmują bardzo mało tego miejsca. I możemy stwierdzić, że nie jest to sztywne. Dlaczego możemy tak powiedzieć? Ponieważ w Jana 14:26 czytamy o Pocieszycielu, który przyszedł. Wtedy jeszcze miał przyjść, wtedy to była zapowiedź. Natomiast teraz on jest. To jest bardzo dobra wiadomość dla nas, że nie zostaliśmy sierotami. Jana 14:26. Jezus mówi, lecz Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Nauczy was wszystkiego. Duch Święty chce nauczyć nas wszystkiego, chce przemawiać do nas, chce nauczać nas, chce wprowadzać nas we wszelką prawdę, jak mówi inny fragment. I skoro chce nauczyć nas wszystkiego, to możemy też spodziewać się tego, że chce nauczyć nas też modlitwy. Uczniowie musieli powiedzieć do Pana Jezusa: naucz nas modlić się. Łukasza 11,1. Natomiast my możemy prosić Pana, żeby Duch Święty uczył nas modlić się. I na pewno możemy dalej stwierdzić, że tak jak było w modlitwie Ojcze Nasz, bardzo dużo uwielbienia Boga, proszenia o Jego wolę, koncentracji na duchowym dobrze, tak samo dzisiaj możemy stwierdzić, że i tak to samo chce Duch Święty, ponieważ On przyszedł po to, żeby uwielbić Jezusa. A jak chce uwielbić Jezusa, to znaczy, że dziękczynienie i uwielbienie Pana będzie w naszym sercu centralne, jeśli poddamy się Jego prowadzeniu też w modlitwie. Dlaczego potrzebujemy, żeby Duch Święty uczył nas modlić się? Przecież moglibyśmy sztywnie przyjąć schemat jakiś, przykładowo tej modlitwy Ojcze Nasz, i starać się tutaj ten schemat wchodzić, rozwijać go. Dlaczego Duch Święty chce nas uczyć? Czasami po prostu my nie wiemy, czego my sami potrzebujemy i nie wiemy, co ludzie naokoło potrzebują i nie wiemy, gdzie tak naprawdę są potrzeby, żeby modlić się o to. Jaki człowiek teraz w tym momencie potrzebuje szczególnie modlitwy? Ale Duch Święty jest dynamiczny, nie jest statyczny, on nie stoi w miejscu, ale wprowadza nas w wszelką prawdę, która jest oczywiście stała, która jest pewna, ale też w danej sytuacji, jeśli potrzeba modlitwy o kogoś, on może nas w tym poprowadzić. A czasami po prostu nie wiemy, jak się modlić i wzdychamy. I w Rzymian 8:26 jest napisane, że i tutaj otrzymujemy wsparcie od Ducha Świętego, który mieszka w nas. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Jest taka interpretacja tego fragmentu, że tu chodzi o modlitwę na językach. Ale tutaj jest napisane, że Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Natomiast języki są wysłowione. W językach mówi się, wypowiada się słowa. Ale tu jest napisane, że to są niewysłowione rzeczy. Że to są westchnienia, których nie wyrażamy. Nie jesteśmy w stanie i po prostu wzdychamy. Obciążeni. Ale Duch Święty wstawia się za nami nawet w tych momentach, kiedy już brak nam słów. Kiedy zajrzymy do 1 Tymoteusza, 2 rozdziału, to tam czytamy o Bożym pragnieniu, o Bożej woli, która obejmuje wszystkich ludzi. 1 Tymoteusza 2, 1-4 o tym mówi, szczególnie w 4 wersecie, który chce, jest mowa o Bogu, Zbawicielu naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Moglibyśmy teraz stanąć i powiedzieć, będę się zawsze modlić o cały świat, żeby cały świat poznał prawdę, bo przecież Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czy o to Bogu chodzi? Wiemy, że nie. Wiemy, że droga jest wąska i Pan Jezus nam powiedział, że szeroka jest droga, przestronna, która wiedzie na potępienie i wielu nią kroczy. A więc wiemy definitywnie, że cały świat nie będzie zbawiony i mimo, że jest to Bożą wolą, tak po prostu nie będzie. I dlatego też się tak nie modlimy. Ale potrzebujemy szczególnie prowadzenia Ducha Świętego, żeby wiedzieć, jakie osoby potrzebują modlitwy. I możemy być stali, wierni, o tym też sobie jeszcze powiemy, w modlitwie o jakieś konkretne osoby. Bądźmy stali, bądźmy wierni. Pismo nas zachęca do tego, żebyśmy się nie poddawali. Natomiast do tego dochodzi jeszcze ta dynamiczność Ducha Świętego, który może nam wskazać, ta osoba potrzebuje modlitwy. Także możemy, tak jak w modlitwie Ojcze Nasz, wpierw uwielbiać Boga, dziękować Mu. I wtedy prosić Go o to, co On położył na nasze serca. Chciałbym mi dalej powiedzieć o postawie w modlitwie. O postawie wewnętrznej i o podstawie zewnętrznej. Zewnętrzna to wiadomo, czy stoimy, siedzimy, klęczymy, leżymy, skaczemy. A wewnętrzna to z jaką postawą wewnętrzną właśnie przychodzimy do Boga. Co jest w naszych sercach? Otwórzmy Łukasza, 18 rozdział. I przeczytajmy w tym 18 rozdziale wersety od 11 do 13. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuści, cudzołożnicy, albo też jak ten oto celnik. Poszczę 2 razy w tygodniu, daję 10 z całego mego dorobku, a celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Zwróćmy uwagę najpierw na postawę zewnętrzną faryzeusza i celnika. Faryzeusz, czytamy w 11 wersecie, stanął i w duchu się modlił, czyli po cicho się modlił. 13 werset mówi: celnik również stanął. On stanął z daleka. Nie czuł się godny, żeby stanąć bliżej. I mówił: Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Zauważmy, że oboje stanęli. Jeden stanął i drugi stanął. Oboje stali, oboje mieli tą samą fizyczną postawę przed Bogiem. W 14 wersecie czytamy bilans tego. Jezus stwierdza: ten poszedł usprawiedliwiony do domu swego, ten celnik, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Czyli możemy powiedzieć, że można mieć tą samą postawę w modlitwie, nawet można fizycznie przyjąć jakąś, że tak powiem, bardziej pobożną postawę w modlitwie, ale i tak podstawą jest serce. To znaczy, że może ktoś siedzieć, to nie wygląda tak pobożnie jak klęczenie przykładowo, ale jeśli w sercu jego jest właściwa postawa, jeśli w sercu jest postawa pokorna, postawa oddana Bogu, postawa wielbiąca Boga, uniżona, to jest to, o ile ten klęczący nie będzie miał takiej samej postawy, to oczywiście tego, postawa tego siedzącego człowieka i jego modlitwa będzie wysłuchana, będzie błogosławiona, a modlitwa tego klęczącego, który nie ma tej postawy, ona oczywiście będzie inaczej potraktowana. Tak wynika z tego fragmentu. Jakie zewnętrzne postawy mamy jeszcze w modlitwie? Tutaj mamy stanie. Mamy jeszcze kolana, Dzieje Apostolskie 9:40 przykładowo. W Dziejach Apostolskich 9:40 apostoł Piotr jest sam na sam z Bogiem. I jest w bardzo trudnej sytuacji. Czytamy: a Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła. Zatem Piotr padł na kolana. Dalej mamy w Dziejach Apostolskich 20:36 też właśnie sytuację, gdzie zbiorowo wszyscy zgromadzeni w tym miejscu wierzący padają na kolana przed Bogiem. A to powiedziawszy, apostoł Paweł padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. Dalej mamy podnoszenie rąk, 1 Tymoteusza 2:8. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Wznosimy czyste ręce. To już znajdujemy często w Starym Testamencie, przykładowo Psalm 28:2 mówi o podnoszeniu rąk do Pana. Dalej mamy padanie na twarz. 1 list do Koryntian, 14 rozdział. I werset 25 pokazuje wielką bojaźń w sercu człowieka, który pada na twarz przed Bogiem. Skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy, upadłszy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna: prawdziwie Bóg jest pośród was. Mowa jest właśnie w tym 25 wersecie o niewierzących albo zwykłych wiernych. O tym mówi werset 24. Dalej mamy też padanie na twarz w innych miejscach, przykładowo w Objawieniu 19:10. I upadłem mu do nóg, by mu oddać pokłon. A on rzecze do mnie: nie czyń tego, ja współsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusa, Bogu oddaj pokłon, a świadectwem Jezusa jest duch proroctwa. A więc ten anioł, który tutaj przed Janem stoi, on oczywiście nie chce pokłonu, nie chce chwały. Zauważmy, że Pan Jezus nigdy nie mówił do ludzi: wstań, Bogu oddaj pokłon. Nie, nie. Pan Jezus przyjmował właśnie to dziękczynienie, dlatego, bo oczywiście jest Bogiem. Natomiast tutaj anioł mówi: wstań, ja nie chcę tego pokłonu, ja nie chcę tego, żebyś padał przede mną, żebyś padł u moich stóp. Ale widzimy właśnie, że tutaj takie coś występuje. Często też w Starym Testamencie, przykładowo Mojżesz i Aaron, 4 Mojżeszowa, 26 werset, padali na twarz przed Bogiem. Podstawą jest nadal wewnętrzna postawa, a nie zewnętrzna. Ale teraz musimy chwilę pomyśleć też nad tą zewnętrzną. Czy zewnętrzna postawa jest całkowicie nieważna? Pamiętam, jak kiedyś jako młody wierzący byłem w pewnym spotkaniu młodych ludzi i oni razem modlili się i jedna z tych osób siedziała właśnie w takim krzesełku, tym bujanym takim, i tak się bujała i miała tak ręce założone i tak się bujała i się modliła. Jak pomyślałem sobie, Boże, czy ta postawa jest godna Ciebie? Czy w sercu tej osoby jest naprawdę pokora, uwielbienie w tym momencie? Albo kiedy widzimy ludzi, którzy stoją z rękami w kieszeniach i modlą się. Czy to jest postawa pokorna? Postawa, której Bóg oczekuje od nas. Nie potępiłbym takiej osoby w swoim sercu. Nie powiedziałbym, ty jesteś bezbożnikiem, bo ty modlisz się z rękami w kieszeniach. Ale powiem wam, że nie stać mnie na to, żeby pomodlić się z rękami w kieszeniach. Chodzi mi tylko o to, że postawa zewnętrzna nie jest obojętna. Nie jest w ogóle bez znaczenia. Ale musimy uważać, żeby za postawy zewnętrzne człowieka nie potępić, albo też nie zmuszać go do jakiejś postawy, ale też, żeby dawać sobie wolność też w tym. Jeśli ktoś z nas będzie chciał pomodlić się na twarz przed Panem, to niech to zrobi. Powinniśmy dać mu w tym wolność. Jeśli jego serce jest uniżone przed Panem, on nie robi tego na pokaz, to jest w jego sercu, to może to uczynić. Wracając do celnika i do faryzeusza, to widzimy właśnie całkowitą różnicę w sercach i ona jest decydująca. I kiedy spojrzymy jeszcze na parę fragmentów z tym związanych, to widzimy, że Bóg kładzie bardzo wielki nacisk na tę wewnętrzną postawę. Izajasza, otwórzmy, 57 rozdział. I w 15 wersecie czytamy tak. Bo tak mówi ten, który jest wysoki i wyniosły, który króluje wiecznie, a którego imię jest święty. Króluje na wysokim i świętym miejscu, lecz jestem też z tym, który jest skruszony i pokorny duchem, aby ożywić ducha pokornych i pokrzepić serca skruszonych. Zobaczcie, jaka logika bije z tego fragmentu. Bóg jest, jak tutaj się przedstawia, wysoki i wyniosły. Bardzo wysoko. I teraz on mówi tak. Jeśli ty, człowieku, jesteś skruszony i pokorny, to ja będę z tobą. Można powiedzieć, dobrze, to dlaczego Boga tak odraża to, jeśli ten człowiek będzie wyniosły i wysoki? Przecież on jest wysoki i ma do tego prawo, jako król, jako Bóg. I teraz staje przed nim człowiek, który mówi, ty jesteś Panem i Bogiem, ale ja też jestem wysoki i wyniosły. Oczywiście Bóg powie, przepraszam cię, ale mamy tutaj pewien problem. Ja nie jestem w stanie się do ciebie zniżyć, bo ty jesteś, uważasz, że jesteś taki wysoki jak ja. Twoja postawa jest zbyt wysoka, żebym ja mógł do ciebie się zniżyć. I tutaj znów widzimy tego faryzeusza, który właśnie wznosi swoją modlitwę do Boga, ale tak naprawdę ona jest pewnym rodzajem samouwielbienia. I Bóg nie wysłuchuje tej modlitwy. Czytaliśmy przed chwilą w 1 Tymoteusza 2:8 o tych dłoniach, które mężczyźni mają wznosić na każdym miejscu. I czytamy tutaj też o pewnej postawie. 1 Tymoteusza 2:8 mówi nam, że ci mężczyźni mają się modlić na każdym miejscu, czyli w każdym momencie tak jakby, mają być gotowi do modlitwy, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. Te ręce mają być szczególne, one nie mają być byle jakie. One nie mogą być zbroczone krwią, ani nie mogą być zagniewane, ani nie mogą być nieczyste, jak Słowo Boże mówi. Ale tutaj musi być postawa, która jest naprawdę Bożą postawą i to na każdym miejscu. A więc musimy pilnować się, pilnować swoich serc, żeby na każdym miejscu móc tacy być. Kiedy nikt nas nie widzi. Kiedy jesteśmy sam na sam gdzieś. Myślimy, robimy coś. Czy jesteśmy w stanie podnosić czyste dłonie w tym momencie? No teraz jeszcze nie ma niedzieli, teraz jeszcze nie ma środy, to mogę jeszcze troszeczkę sobie pozwolić. Tego nie możemy, takich myśli dopuścić. Musimy w każdym czasie być gotowi przed Panem stanąć. Efezjan 6:18 też mówi jeszcze o tej wewnętrznej postawie. W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w duchu. I tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych. To jest zadanie, do którego jesteśmy powołani. Wytrwałość w modlitwie. Czuwanie w każdym czasie, żeby być gotowym do modlitwy. To jest czasami też bardzo dobry test na wiele spraw. Czy jestem w stanie, oglądając coś, przykładowo, wstać od tego momentu do modlitwy i uwielbić Boga? Jeśli nie jestem, to może to jest jakieś zakłócenie. Może to, co oglądam, jest nieczyste. Albo czy jestem w stanie po jakiejś ilości lampki wina, po większej lub mniejszej lampce wina, w zależności od tego, jak duża ona jest, wstać i uwielbiać Boga. I dziękować Mu i Go czcić. Jeśli nie, i tutaj może być problem. W każdym czasie powinniśmy być gotowi. Czy jesteśmy gotowi w każdym czasie? Jeśli nie, być może trzeba pewne rzeczy zmienić. Bo Pan Bóg nie daje nam pozwolenia na to, żebyśmy mieli przerwy od Niego. Musimy zawsze czuwać. Przejdźmy dalej do kwestii, czy modlić się cicho, czy modlić się głośno. Spójrzmy na pierwszą księgę Samuela. Na samym początku tej księgi czytamy o kobiecie Annie, oddanej Bogu niewieście, która modliła się w przybytku, w świątyni. I od wersetu 10 do 16 czytamy właśnie o jej modlitwie. Takie słowa. Z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. I złożyła ślubowanie mówiąc: Panie zastępów, jeśli wejrzysz na niedolę swojej służebnicy, jeśli wspomnisz na mnie, a nie zapomnisz o swojej służebnicy i dasz swojej służebnicy męskiego potomka, to ja oddam go Panu po wszystkie dni jego życia i nożyce nie dotkną jego głowy. A gdy tak długo przed Panem się modliła, Heli przypatrywał się jej ustom, lecz Anna ledwo szeptała, a tylko wargi jej się poruszały. Głosu jej zaś nie było słychać, toteż Heli miał ją za pijaną. I rzekł do niej Heli: dopóki będziesz się zachowywać jak pijana, wytrzeźwiej ze swojego upicia. Anna zaś odpowiedziała, mówiąc: nie, mój panie, lecz jestem kobietą przygnębioną. Ani wina, ani innego trunku nie piłam, ale wylałam swoją duszę przed Panem. Nie uważaj swojej służebnicy za kobietę przewrotną, gdyż z głębi swej troski i zmartwienia dotychczas mówiłam. Zobaczmy, że Anna szeptała. Jej usta ledwo poruszały się, jest napisane. Czyli ona nie wołała w tym momencie, ale Bóg usłyszał jej modlitwę, bo była ona ze skruszonego serca, z głębi serca złamanego i Bóg właśnie zrobił to, co przed chwilą czytaliśmy w księdze Izajasza, zniżył się do niej. Ten, który jest zniosły i wysoki, przyszedł do niej i wysłuchał jej modlitwy. Czytamy też o wołaniu głośnym do Boga. Otwórzmy list do Hebrajczyków i 5 rozdział i 7 werset. Za dni swego życia w ciele, mowa o Panu Jezusie, zanosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci i dla bogobojności swojej został wysłuchany. Z wielkim wołaniem i ze łzami. Tak częstokroć były modlitwy Pana Jezusa. Czy zawsze, czy nie modlisz cicho? Nie wiem, nie piszę tutaj. Tutaj jest napisane, że w tym czasie były też wołania. Były też głośne wołania do Boga. Nie mówimy teraz też o modlitwie w zgromadzeniu. Ona będzie jeszcze później wymieniona. Jeszcze chciałbym powiedzieć też parę słów o modlitwie w zgromadzeniu. Ponieważ gdybyśmy wszyscy, tak jak Anna, modlili się w zgromadzeniu, to po prostu byłoby bardzo cicho tutaj. Dlatego musi mieć swój cel też głośna modlitwa w zgromadzeniu. Ona ma swoje miejsce, ma swój cel i o tym jeszcze też powiemy. Tutaj natomiast widzimy, że Bóg rzeczywiście ma wielką koncentrację na sercu. Ale widzimy też, że nawet ta Anna szeptała, nawet i ona ruszała swoimi ustami. Jeśli macie czasami coś takiego, że modlicie się w myślach, nie wiem jak wy macie, ja tak czasami mam, że w jakiejś danej sytuacji po prostu zawołam do Boga, przygotowo przy innych ludziach, w myślach swoich. Czy On tego nie słyszy? Myślę, że słyszy. Natomiast jeśli spróbujecie tak się modlić, leżąc, leżycie sobie na kanapie i tak sobie myślicie, Panie Boże, i tak, to raz, dwa myśli wam uciekają. Dlatego, bo człowiek musi wypowiadać, on tak jest skonstruowany. Czyli czy cicho, czy głośno, jest generalnie w porządku, ale postawa musi być szczera, uniżone, wylewanie serca, tak jak tutaj Anny. A teraz powiedzmy o modlitwie w zgromadzeniu. Hebrajczyków 2.12. Jest mowa o Panu Jezusie. Hebrajczyków 2.12, mówiąc: będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. On będzie chwalił pośród zgromadzenia, będzie zwracał się do Ojca. Jest to najwyraźniej coś co jest słyszalne, coś, co jest głośne. Dalej, Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, werset 24, mówi, jak mniemam o, tak bym to nazwał, tak to chyba jest nazywane, modlitwie społecznej. Ci zaś, gdy to usłyszeli, podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli: Panie, Ty, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich jest. Zobaczcie, że oni podnieśli jednomyślnie głos do Boga i rzekli. Zapewne nie było tak, że oni jak chór wszyscy te same słowa wymawiali, ale jeśli jednomyślnie podnieśli swój głos do Boga i taka była treść ich modlitwy, to najwyraźniej jest tak, że było tak, że jedna osoba bardzo głośno tak się modliła, a inne przyłączały się i był taki wielki chór modlitw. Także to w modlitwie nie sprawia, że jest chaos na zgromadzeniu. Niektórzy myślą, że jeden głos musi być słyszalny, a inni muszą siedzieć jak myszki, bo to wtedy jest już burzy porządek. Ale tak nie musi być. Widzimy tutaj, że jest też inaczej to możliwe. Spójrzmy jeszcze na Ewangelię Mateusza. W 18 rozdziale Ewangelii Mateusza czytamy jeszcze też o bardzo ważnej rzeczy. Jeśli modlitwy są zanoszone razem, modlimy się na zgromadzeniu, dobrze, żebyśmy byli jednomyślni, żebyśmy byli jednego ducha w danej sprawie. Żeby nie było tak, że jeden brat się modli o deszcz, a drugi się modli o słońce w tym samym miejscu. Będzie wtedy tęcza prawdopodobnie. Ale mamy uzgodnić to. To ma być jedność w modlitwie, kiedy modlimy się do Pana. Mateusz 18, 19 do 20. Nadto powiadam wam, że jeśli by dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie. Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich. Kochani, czy Pan Jezus jest rozdwojony, rozstrojony? Paweł też mówi, czy Pawłowi jesteście, Kefasowi? Jesteście przecież jedno w Jezusie Chrystusie. Jest jedna głowa, jest Jego ciało i dobrze by było, żeby to jedno ciało rozumiało wolę Bożą i jednomyślnie zanosiło swoje prośby do Boga. Dobrze by było, żebyśmy byli w stanie uzgodnić to, jak to jest napisane. Powiedzieć, módlmy się w jednym kierunku. Módlmy się o tą rzecz. Do tego też trzeba, żebyśmy wiedzieli, jakie są Boże pragnienia w modlitwie. Żeby Duch Święty nas prowadził, żebyśmy odkrywali wolę Bożą i żebyśmy razem szli w tym jednym kierunku w modlitwie, w danych sprawach. Że jeden modli się na przykład, żeby Kościół był wzmocniony, a drugi mówi, ale Kościół jest wystarczająco mocny, w ogóle się nie będą to modlić. Gdzie jest rozdźwięk wtedy, w takiej sytuacji? Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, otwórzmy. I zobaczmy na cel głośnej modlitwy w zgromadzeniu, albo na jeden z celów, bo oczywiście i w zgromadzeniu zanosimy nasze modlitwy do Pana Boga. Jest to niecodzienne, że tak powiem, jeśli ktoś się modli i postara się w ramach modlitwy poinformować jeszcze całe zgromadzenie o tym, jak dokładnie była sytuacja. Czyli coś w stylu, Panie Boże, dziękuję Ci, że jak byłem z tym kotkiem tam, jak ten kotek mi uciekł, bracia tu nie wiedzą jeszcze to, jak on mi uciekł wtedy i tam pobiegł, to Ty wiesz, jak ja tam za nim biegłem i wtedy tam wróciłem z tym kotkiem. Boże, dziękuję Ci za to. Rozumiecie? Nie musimy innych informować o tym. Bo modlimy się do Boga, do Niego kierujemy swoją modlitwę, a nie do ludzi naokoło. Ale mamy ich na względzie, tych naokoło. Mamy na względzie ludzi, którzy stoją naokoło, którzy nas słuchają, bo zwracamy się do Boga. Czyli nie będziemy przykładowo modlić się, nie wiem, o intymne sprawy małżeńskie w zgromadzeniu, tak? Jakieś bardzo intymne rzeczy między żoną, mężem, które nie powinny, że tak powiem, interesować nikogo w zgromadzeniu, w takie intymne rzeczy, tak to nazwę. Ale są też rzeczy, które możemy rzeczywiście prezentować otwarcie przed Bogiem. Nie musimy modlić się, Panie, Ty wiesz, bo na przykład byłoby to wstydliwe, jeśli by ktoś usłyszał w zgromadzeniu, że dana osoba ma duchowe problemy. Tak, jeśli wiemy, przykładowo wszyscy, że dana osoba ma jakieś duchowe problemy, modlimy się o nią, nie bójmy się nazwać po imieniu tej osoby. Nie bójmy się rozmawiać o tym. Nie żeby obgadywać, ale żeby dzielić się, żeby podnieść tą osobę, żeby razem stanąć w modlitwie o tą osobę. Szczera modlitwa w Bożym Duchu buduje zgromadzenie. I to może być nawet modlitwa wołania o pomoc. Modlitwa prośby o łaskę Bożą. Modlitwa człowieka, który jest naprawdę na samym dnie i nie ma siły. Modlitwa szczera, modlitwa w Duchu Bożym, modlitwa skruszonego serca buduje zgromadzenie. Przeczytajmy w tym 14 rozdziale 1 listu do Koryntian 17-19. Tutaj jest mowa o modlitwie na językach. I teraz zobaczmy, co tu jest napisane. Ty wprawdzie pięknie dziękujesz na językach, ale drugi się nie buduje. Dziękuję Bogu, że ja o wiele więcej językami mówię niż wy wszyscy. Wszakże w zborze wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, niż 10 tysięcy słów językiem niezrozumiałym. Dlatego ważne jest, żeby wypowiadać zrozumiałe słowa. Żeby mówić językiem zrozumiałym. Jeśli nie ma wykładu na językach, o tym czytamy dalej, to niech ci, którzy mówią na językach, no nie mówią głośno w zgromadzeniu, bo wtedy nie ma z tego pożytku, nie ma z tego zbudowania. Ale tutaj Paweł mówi, wolę powiedzieć 5 słów zrozumiałych, aby innych pouczyć, żeby przez te chociażby 5 słów zrozumiałych było zbudowanie dla zboru. Dlatego módlmy się głośno, żeby budować zbór, żeby wywyższać Boga. I o tym właśnie, że języki powinny być jedynie wtedy głośno słyszalne, jeśli jest wykład, to o tym mowa w 14 rozdziale i 28 wersecie. To też znacie, że jeśli by nie było nikogo, kto by wykładał, niech milczą w zborze, niech mówią samym sobie i Bogu. Teraz chciałbym przejść do takiej osobnej kwestii, która powstała ostatnio właśnie, bo była mowa o tym, że w pewnym zborze tutaj niedaleko siostrom jest zabraniane modlenie się w niedzielę na zgromadzeniach i pytanie, czy to ostoi się w świetle Słowa Bożego, czy rzeczywiście tak jest, czy rzeczywiście to jest przesłanie Słowa Bożego i wola Boża. Chciałbym, żebyśmy troszkę obszerniej na to spojrzeli. Otwórzmy może najpierw ten fragment, oto jest nawet ten sam rozdział, werset 34 i 35, 14 rozdziału 1 listu do Koryntian. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Najpierw może o co tutaj nie chodzi, o co tutaj nie może chodzić, a później powiemy sobie o co tutaj chodzi, o co tutaj nie może chodzić. W tym samym liście mowa jest o tym, że żony mogą prorokować i modlić się. Z nakrytą głową. Pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział i 5 werset. W 11:5 czytamy: i każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Każda kobieta, która się modli albo prorokuje. Tutaj była mowa o tym, że powinna siostra, żona nakrywać głowę ze względu na znak uległości wobec swojego męża. Natomiast jest tu wyraźnie napisane, że ta żona, ta siostra mogła się modlić i mogła prorokować. I teraz pytanie, czy tu może chodzić o to, że ona jakoś modli się i prorokuje gdzieś sama, sam na sam? Czy o to tu może chodzić? Czy to jest rzeczywiście możliwe? Otóż możemy z pewnością powiedzieć, że to, o czym tutaj jest mowa, te prorokowanie, ta modlitwa, są publiczną modlitwą w zgromadzeniu dzieci Bożych. Skąd to wiemy? Spójrzmy kawałek dalej do 11 rozdziału i 17 wersetu. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Paweł mówi w tych rozdziałach 11, 12, 13, 14 właśnie o tym. Gdy się schodzicie, czyli porządek na zgromadzeniu, porządek na nabożeństwach. Gdy się schodzicie, co się między wami dzieje? To już jest jedną wskazówką na to, że to jest mowa o schodzeniu się. Dając to zalecenie, to co przed chwilą Paweł mówił o tym, że siostra powinna, żona powinna nakrywać swoją głowę, kiedy modli się i prorokuje. Dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie w taki i taki sposób. Tak? Także tu już mamy wskazówkę na to, że to jest mowa o zgromadzeniach. Ale dalej, w 14 rozdziale, w wersetach 3-4, czytamy takie słowa o celu prorokowania. A kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i napomnieniu i pocieszeniu. Kto językami mówi, siebie tylko buduje. A kto prorokuje, zbór buduje. I teraz tak. Ta żona nakrywała głowę, prorokowała i modliła się. To komu ona prorokowała i po co? Tutaj jest napisane, po co się prorokuje i komu. Kto prorokuje, mówi do ludzi. On przemawia do ludzi, czy ona przemawia do ludzi. Niemożliwe jest, żeby ona zamknęła się gdzieś w komorze i prorokowała sama do siebie, bo to nie przynosi pożytku, to mija się z celem. Mówi do ludzi ku zbudowaniu, napomnieniu, pocieszeniu. I dalej jest napisane, kto prorokuje, zbór buduje. A więc nawet nie jest mowa o tym, że jest to, nie wiem, przy jakiejś jednej osobie, przy jakichś dwóch osobach, tylko po prostu przed zborem, przed zgromadzeniem. To jest bardzo, bardzo jasne, bardzo wyraźne.
Okej, w języku zrozumiałem, ale dla...
Jak najbardziej.
Dla wszystkich, nie?
W języku zrozumiałym dla wszystkich. Bo wszyscy muszą być zbudowani przez to.
Różnie kiedyś się mówiło, okej. Mhm.
W 1 Koryntian 14, 23-25 jest jeszcze opisana właśnie sytuacja, gdzie cały zbór przemawia, cały zbór prorokuje. 23-25. Jeśli się wtedy cały zbór zgromadza na jednym miejscu i wszyscy językami niezrozumiałymi mówić będą, a wejdą tam zwykli, wierni albo niewierzący, czyż nie powiedzą, że szalejecie? Lecz jeśli wszyscy prorokują, a wejdzie jakiś niewierzący albo zwykły wierny, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają, skrytości serca jego wychodzą na jaw i wtedy upatrzy na twarz, odda pokłon Bogu i wyzna prawdziwie, Bóg jest pośród was. Zobaczcie, że wszyscy prorokują, wszyscy go badają, wszyscy go osądzają. Nie ma mowy tutaj o tym, że siostry są gdzieś wykluczone na boku. A wręcz odwrotnie, są bardzo, bardzo też tutaj centralne, bardzo ważne. I teraz trzeba jeszcze zauważyć, że w tym samym liście Paweł mówi, teraz żony mogą prorokować i modlić się, ale niech nakrywają żony głowy swoje na znak uległości. I w tym samym liście daje ten nakaz. I on nie mówi tutaj czegoś takiego jak, jeśli kanon Pisma Świętego, księgi Pisma Świętego już będą zestawione, to wtedy już po zestawieniu, to wtedy dopiero już niech milczą. Tylko on mówi w tym samym liście niech milczą i w drugim miejscu mówi niech prorokują i się modlą. Widać po tym wyraźnie, że prorokowanie i modlitwa są, że tak powiem, wyjęte spod tego, no, nazwijmy to, nakazu milczenia dla sióstr. Nie mogą być one objęte tym właśnie zakazem mówienia, przemawiania w zgromadzeniu. Otwórzmy kolejny przykład, Dzieje Apostolskie 21. I tutaj w Dziejach Apostolskich 21, w wersetach 8-10, czytamy takie słowa. Wyruszywszy zaś na zajutrz, przybyliśmy do Cezarei i weszliśmy do domu ewangelisty Filipa, który był jednym z siedmiu, i zatrzymaliśmy się u niego. A miał on cztery córki, dziewice, które prorokowały. A gdy przez dłuższy czas tam pozostawaliśmy, mimo do tego miejsca. Sytuacja jest taka, że apostoł Paweł ze swoimi towarzyszami przychodzi do Filipa, jednym z siedmiu, tu chyba chodziło o tych siedmiu diakonów, jeśli dobrze kojarzę. I ten Filip ma cztery córki, dziewice, i one prorokują. I Paweł tam przebywa przez dłuższy czas, jest napisane. Przez dłuższy czas tam pozostawał. I zobaczcie, że ta wzmianka tutaj jest, że tam były te cztery kobiety, które prorokowały. I tutaj też znów pytanie, komu one prorokowały? Widocznie zgromadzeniu. Ludzi, którzy byli zebrani tam. I teraz jeśli one prorokowały zgromadzeniu, to nawet dochodzimy do sytuacji, że one prorokowały nawet przed autorem tych słów o milczeniu. Tych słów o nakazie milczenia dla sióstr. I on najwyraźniej z tym nie miał problemu. Możemy stwierdzić, że tak samo jest z modlitwą, ponieważ w 1 liście do Koryntian 11:5 modlitwa i prorokowanie jest zestawione w jednym ciągu. Apostoł Paweł tego nie rozdziela, tylko mówi, to jest jeden pakiet. Modlitwa, prorokowanie. Jeśli ktoś by się uparł i powiedział, to trzeba rozumieć dosłownie. 1 Koryntian 14:34. To tam jest naprawdę napisane, że jest całkowite milczenie sióstr na zgromadzeniu. Niech niewiasty na zgromadzeniach milczą. Tam jest rzeczywiście mowa o milczeniu. Jeśli ktoś weźmie to dosłownie, to dochodzimy do sytuacji, gdzie siostry nie powinny w zgromadzeniu śpiewać pieśni, ponieważ one wtedy nie milczą, ale wydają głos. I jeśli by wziąć to dosłownie, to dochodzimy do takiej bardzo dziwnej sytuacji, że nawet śpiewać siostry by nie mogły.
Nie wolno im usta otwierać ogólnie.
Dokładnie. Także musielibyśmy tu być bardzo konsekwentni, ale to widać, że to wyraźnie odpada. Teraz musielibyśmy powiedzieć, jeśli o to nie chodzi, zatem jak rozumieć ten zakaz mówienia czy nakaz milczenia? Powiem wam, jak to osobiście rozumiem. Wiemy o tym, że w koryńskim zborze panował chaos. I właśnie od 11 do 14 rozdziału mamy uporządkowanie tego chaosu. Mamy najróżniejsze rzeczy, które są uporządkowane. Jak posługiwać darami ducha, języki, tak? Problem, bo wszyscy mówią językami. Jeden przez drugiego głośniejszy. I trzeba to wszystko uporządkować. Wieczerza. Jeden pije, drugi je, jeden pod stołem leży, inni głodni przychodzą, totalny chaos. I Paweł zaczyna to porządkować. Siostry, bracia, mężowie, żony, i on to wszystko uporządkowuje, też te relacje między nimi. I wiemy po właśnie tym fragmencie, pierwszy list do Koryntian i rozdział 11, te pierwsze 16 wersetów, widzimy, że tam żony miały też problem z uległością swoim mężom. Paweł tutaj wyraźnie ich napomina. Także widzimy, że i tutaj było pewne rozstrojenie. To nie działało tak, jak powinno. I kiedy spojrzymy z tą wiedzą do pierwszego listu do Koryntian, 14 rozdziału, to widzimy, że punkt ciężkości jest rzeczywiście też położony nawet na żony w tym momencie. Pierwszy list do Koryntian, 14 rozdział, i przeczytam 29-35. A co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. Lecz jeśli by ktoś inny z siedzących otrzymał objawienie, pierwszy niech milczy. Możecie bowiem kolejno wszyscy prorokować, aby się wszyscy czegoś nauczyli i wszyscy zachęty doznali. A duchy proroków są poddane prorokom, albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych, niech niewiasty na zgromadzeniach milczą, bo nie pozwala się im mówić, lecz niech będą poddane, jak i zakon mówi. A jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, niech pytają w domu swoich mężów, bo nie przystoi kobiecie w zborze mówić. Widzimy z jednej strony, że Paweł to rozciąga na też inne zbory. Jak we wszystkich zborach świętych, mówi końcówka wersetu 33. Ale kontekst tutaj jest po pierwsze proroctwo, prorokowanie. 29 werset mówi, co do proroków, to niech mówią dwaj albo trzej, a inni niech osądzają. I dalej Paweł ciągnie temat proroków. 32 werset, duchy proroków są poddane prorokom, bo Bóg jest Bogiem porządku. I wtedy Paweł mówi właśnie o tym, że niewiasty na zgromadzeniach niech milczą. Także najbliższy kontekst zdaje się mówić o prorokowaniu. I teraz sytuacja jest taka. Siostry mogą prorokować, o tym powiedzieliśmy przed chwilą. Ale czy siostry mogą rozsądzać proroctwo? Tutaj czytamy o tym, że jedni mają prorokować, dwaj albo trzej, mówi werset 29, a inni niech osądzają te proroctwo. I teraz pytanie, kim są ci inni, którzy mają rozsądzać te proroctwo i na podstawie czego oni te proroctwo mają rozsądzać? Myślę, że to jest wyraźne, że nie trzeba tego wykazywać, że jedynym wzorem naszym do osądzania, do rozsądzania proroctw jest nauka apostolska. Jest nauczanie apostołów. Jest nauka, którą dali nam Pan Jezus apostołowie, którą nam zostawili. I teraz sytuacja jest taka, że jedni prorokują, siostry, bracia, po kolei i wtedy są tam inni, którzy to rozsądzają i to muszą być bracia, ponieważ oni mają pilnować nauki apostolskiej. Oni są do tego, żeby nauczać, do tego, żeby pilnować nauki, pilnować doktryny i dlatego siostry w tym momencie nie powinny rozsądzać proroctw, nie powinny, powiedzmy, same w to wchodzić. Do tego są w tym momencie bracia. Ale to jest właśnie dlatego, bo tu chodzi o nauczanie. Pierwszy list do Tymoteusza 2,12 właśnie mówi o tym, że kobiecie, apostoł Paweł, nie pozwala nauczać. Czyli jeszcze raz, tutaj jest ciężkość na nauce apostolskiej. Druga rzecz jest taka, w tym fragmencie, że siostry pytały się na zgromadzeniach. I teraz znów trzeba najpierw zapytać się, jakie siostry pytały na zgromadzeniach. Widać, że to były siostry, które były zamężne. I Paweł daje taką argumentację. Werset 34 mówi, lecz niech będą poddane, jaki prawo mówi, jaki zakon mówi. Zatem już prawo, już zakon musi gdzieś mówić o tym, że żony muszą być poddane. I to nam wskazuje po pierwsze też na to, że tutaj musi chodzić o żony, szczególnie w tym fragmencie, z jakichkolwiek powodów, i że chodzi o to, że prawo mówi o to, że one powinny być poddane, a w tym momencie poddane nie były. 35 werset mówi, że jeśli chcą się czegoś dowiedzieć, to powinny pytać swoich mężów w domu. Jeszcze raz, jeśli to by była wdowa albo dziewica, kobieta niezamężna, nie mogłaby zapytać się męża w domu. Ona była zdana na to, żeby zapytać się w zgromadzeniu. I teraz powiecie, nie, siostro, ty to musisz pójść głupia do domu, by było troszeczkę absurdalne. Jest to logiczne, że i tej siostrze, która nie ma męża, i tej wdowie chciałoby się wytłumaczyć to. Ona miałaby szczere pytanie, mam pytanie do tego kazania, ja nie rozumiem tego i tego fragmentu. Czy bracia by mogli mi wyjaśnić? To by była hańba, gdyby siostra nie mogłaby zapytać czegoś takiego. A więc byłoby to absurdalne, gdyby Pawłowi tutaj o to chodziło. Raczej wygląda na to, w związku z zestawieniem 1 Koryntian 11 rozdziału, że tutaj żony miały problem z uległością, że tak powiem, wybiegały przed męża i wiecie, jak można stawiać pytania. A to dlaczego jest napisane tak i tak i tak? Bo ja tam czytam w innym miejscu inaczej. Prawda? To jest całkiem inny sposób zadawania pytań. Sposób, który przejmuje kontrolę nad rozmową. Który sprawia, że brat, który powiedzmy odpowiada na te pytania, zaczyna się pocić i musi teraz tej siostrze sprostać jej wymaganiom. To pokaż mi, gdzie to jest napisane, to pokaż mi, gdzie to jest napisane. I on biedny zaczyna się pocić, a ona mu tylko mówi tu, 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 tu. I przejmuje kontrolę nad sytuacją. Dlatego myślę, że bardziej w coś takiego to celuje, bo właśnie połączone jest to z nakazem tego, tej uległości żon. A takie pytanie w domu zmuszało taką siostrę, żeby ona rzeczywiście męża swojego się zapytała, żeby uznała go jako duchowy autorytet w domu i żeby rzeczywiście tej pokory nabrała i się go zapytała. A to widocznie nie było każdej siostry, każdej żony na to stać. Jedną rzecz, którą musimy stwierdzić, moim zdaniem, przy tym, to jest taka. Jeśli rzeczywiście z tego fragmentu nie wynika zakaz modlitwy dla sióstr, a nie wynika wyraźnie, możemy o tym powiedzieć, bo modlitwa i prorokowanie siostrom były w tym samym czasie dokładnie pozwolone, o tym wiemy, to musimy stwierdzić, i nie boję się tego powiedzieć, że osoba, która zakazuje, jeśli zakazuje modlitwy, w tym momencie gasi ducha. Bo Duch Święty chce, żebyśmy uwielbiali Jezusa. Żeby bracia uwielbiali Jezusa, żeby siostry uwielbiały Jezusa. I w tym momencie, kiedy ktoś wkracza i mówi, siostrom nie wolno się modlić, gasi ducha. To jest bardzo, bardzo niedobra rzecz. Nie powinno się tego robić. Na dzisiaj tym chciałbym zakończyć. Chciałbym tylko zachęcić was, żebyśmy badali swoją postawę przed Bogiem, swoją wewnętrzną postawę w modlitwie. Myślę, że na to bardzo duży nacisk Pan Bóg kładzie. Żebyśmy też dali sobie innym wolność w zewnętrznej postawie, żebyśmy nie osądzali, nie oceniali jedni drugich po tym. Są zgromadzenia, gdzie generalnie jest przyjęte, że wszyscy klęczą i ja nie mam z tym problemu. Z czym mam problem, to jest to, jeśli ktoś mówi, jeśli ty nie klęczysz, to jesteś mniej pobożny niż ten, co klęczy. Bo tego w piśmie, w tej konstelacji nie znalazłem. Także to jest ważne i zachęcajmy się też, módlmy się do Pana. Widać, że Pan chce, żebyśmy wołali do Niego na zgromadzeniach, żebyśmy wylewali przed Nim serce swoje, żebyśmy to robili, żebyśmy robili to szczerze. W każdym czasie bądźmy gotowi do modlitwy. Wznośmy ręce czyste do Pana, bez far, bez gniewu. W każdym czasie, jeśli widzimy, że nasze serce jest zabrudzane, to jest ten moment, w którym musimy biec do Pana i powiedzieć, Panie, wybacz mi, Panie, oczyść moje serce, ja nie chcę dalej brnąć w to. To są wszystko rzeczy, które są bardzo praktyczne i które na co dzień stawiają dla nas wyzwanie. I nie zakazujemy siostrom modlitwy zgromadzenia.
Amen.
Amen.